Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jak co wtorek, witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Wiesława, który będzie realizował tę audycję. I witamy naszych gości. Dzisiaj gościmy panią księdza Bronisława Grólkowskiego, doktora psychologii. Jest także wykładowcą w wyższych seminariach duchownych w Gdańsku, Elblągu i Toruniu. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I także witamy panią Halinę Podlaską, doradcę życia rodzinnego.
Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Dzisiejszy temat: jak celebrujemy naszą rocznicę sakramentu małżeństwa?
No tak, drodzy radiosłuchacze. Czy w ogóle warto obchodzić każdą rocznicę? Może tylko takie okrągłe, 25, 50, złote, srebrne gody. Niektórzy robią zjazdy rodzinne wielkie z tej okazji, oprawy większe lub mniejsze, spotkanie w rodzinie, w rodzinnym gronie, czy troszkę szerszym, związane z jakimś ucztowaniem, oby tylko na trzeźwo. Natomiast chyba rzadko się zastanawiamy, co właściwie byśmy chcieli przez ten powrót do ślubowań naszych małżeńskich, które ileś tam lat temu składaliśmy w kościele przed Bogiem i wspólnotą wiernych. Właściwie, co my właściwie chcemy sobie przypomnieć? Może w tej chwili, w tym wprowadzeniu, które za chwilę rozpoczniemy, bardziej zajmiemy się tą stroną właśnie duchową, która na ogół jest zapomniana. No bo wiadomo, że kwiaty, że jakieś uroczystość rodzinna co najmniej, ale właśnie, czy może jeszcze coś więcej i coś głębiej, co pomoże nam nie tylko wytrwać, a czasami przetrwać, ale wręcz budować coraz większą miłość między nami, większe zrozumienie, większą jedność, wspólnotę, komunię, jak mówi Ojciec Święty. Właśnie. Prosimy bardzo. Nasi goście, może na początek ksiądz dr Bronisław Grólkowski. Prosimy bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie. Bóg zapłać. Może ja swoją wypowiedź na ten temat osadziłbym w takim kontekście czasowym bliskim, sięgającym dnia wczorajszego, dzisiejszego, jutrzejszego, a także w kontekście pewnym, nazwijmy go, rosyjskim, ponieważ niedawno byłem 4 tygodnie na rowerze, podróżując po Syberii, zbierając wiele różnych doświadczeń dotyczących też małżeństwa i rodziny. I może najpierw ten kontekst czasowy. Wczoraj mieliśmy wspomnienie świętej Moniki, wspaniałej żony, matki świętego Augustyna. I to wspomnienie wskazuje nam na pewną potrzebę celebracji rocznicy małżeństwa, bo ona ukazuje siłę miłości małżeńskiej i rodzinnej. Jak wiemy, małżeństwo świętej Moniki nie było łatwe, a jednak ta siła miłości czerpanej od Boga doprowadziła do nawrócenia jej męża, a także ta siła miłości oparty na Bogu doprowadziła do nawrócenia syna, świętego Augustyna. A więc ta święta, ten czas wskazuje nam na to, że w małżeństwie, w rodzinie jest wielka siła miłości. I ta wielka siła ujawnia się, można powiedzieć, w każdym małżeństwie, które staje, w każdej parze narzeczonych, którzy stają przed ołtarzem. Pierwszy dzień małżeństwa, pierwszy miesiąc, tydzień to jest objawienie wielkiej siły, miłości małżeńskiej, rodzinnej. A potem życie uczy, że ta siła gdzieś nieraz gaśnie, gdzieś słabnie, gdzieś znika. I tu już widzimy pierwszy jakby sens potrzeby celebracji rocznic małżeństwa. Odnawianie siły tej miłości małżeńskiej i rodzinnej, która nieraz gaśnie, a która odnawiana, która przez powrót do źródła, do Boga, no wzrasta tak bardzo, że daje życie, że daje moc, że człowiek staje się zdolny do ofiary, jak święta Joanna Beretta Molla, ze swojego nawet życia. I dlatego nie dziwi, że w Rosji, w mieście Iszim, ksiądz Kazimierz Jóźwik z diecezji siedleckiej, który tam pracuje pięknie, on mówi, że głównym obszarem jego pracy tam jest praca z małżeństwami i rodzinami, bo on wie, że jeżeli będą dobre rodziny, dobre, święte małżeństwa, to będą wspaniałe, to będą wspaniali ludzie i będą wspaniałe powołania kapłańskie, zakonne, będzie Kościół wzrastał, bo takie małżeństwo, rodzina daje siłę. I to jest potwierdzenie. Augustyn zresztą był przecież księdzem, biskupem. A więc to pierwsze, siła miłości, potrzeba jej odnawiania, potrzeba powrotu do Boga, źródło tej siły. I dzisiejszy dzień to dzień świętego Augustyna, a więc grzesznika, który się nawrócił, który stał się wielkim, wspaniałym, świętym doktorem Kościoła. I on nam mówi o potrzebie nawracania się, także w małżeństwie, w rodzinie, nawracania się wciąż na nowo do Boga. I tu może taki ciekawy przykład z Rosji, bardzo mądry, a jednocześnie dla mnie wtedy życiowo ważny, na rowerze. W takiej wiosce Malinowka, 100 km od Omska, w pewnej wiosce szukałem noclegu. Jako zmęczony już rowerzysta wjechałem do wioski. I najpierw pytałem o to, gdzie można przynocować małżonków, rodziców, ludzi w takim średnim wieku, 40-40 kilku lat. I czym oni się kierowali? To mnie zastanowiło jako psychologa. Jakie oni kryteria stosowali, oceny, u kogo można przynocować, u kogo nie. Kierowali się tym, u kogo jest tyle miejsca, kto żyje. Jeśli jeden człowiek to może przyjmie, dwóch to też może przyjmą. No, jeśli mają pokój wolny, to przyjmą. I co się okazało? Kierując się ich kryteriami, ich wskazówkami, chodziłem. Schodziłem pół wioski i co? Nikt mi nie przyjął. I potem przejechałem się raz drugi wzdłuż całej wioski, tak trochę bez sensu, modląc się. I szła młodzież. Taka kilkunastoletnia. I stanąłem przy nich. Mówię, słuchajcie, no szukam noclegu. Kto by mógł mnie przyjąć? I młodzież miała zupełnie inne kryteria tego, kto może przyjąć, kto nie. Bo młodzi tak się podumali, jak to mówią Rosjanie, zastanowili się i mówią tak, tu są dobrzy ludzie, proszę, do mnie mówią, tu są dobrzy ludzie. Nie ile mają miejsca, ilu ich jest, tylko tu są dobrzy ludzie. Tu spróbuj. Poszedłem, od razu przyjęli. Czym się kierowała młodzież? Sercem, miłością, oceną serca ludzi. I tam była sparaliżowana osoba, było 5 dzieci, było małżeństwo, nie było miejsca praktycznie na przyjęcie jeszcze jednego człowieka, a przyjęli. Ale proszę zwrócić uwagę, ten przykład rzeczywisty wskazuje na potrzebę nawrócenia. Dlaczego małżonkowie, rodzice zatracili gdzieś sens serca, sens miłości, sens, który jeszcze młodzież zachowała i młodzież według sensu serca oceniła, kto może przyjąć, kto nie. A dorośli już przeszli z porządku miłości, byśmy powiedzieli, do takiego porządku materialno-rzeczowego. I my nieraz może też w miłości małżeńskiej, rodzinnej zatracamy ten pierwotny sens i potem się kryjemy innymi sensami i gdzieś ta miłość gaśnie. I dlatego celebracja rocznicy małżeństwa, ja bym ją widział jako taki powrót, jako nawracanie się do tego, co jest miłością. I mamy się z czego nawracać, bo przykładowo, kiedy na kolędzie chodzę po rodzinach, to nieraz pytam ludzi, małżonków, a czy obchodzicie rocznicę małżeństwa, czy zamawiacie z tej okazji mszę świętą? Bardzo mało z nich zamawia mszę. Bardzo mało z nich uczestniczy we mszy rocznicowej. I kiedy nawet ich nakłaniam, proponuję, podpowiadam, mówię, nawet zapiszę w kalendarzu, w ogóle taka mała chęć jest co do tego. No i to się wiąże też z tym, że ci ludzie często nie chodzą do kościoła, często krytykują kościół, a więc widzimy, jest potrzeba nawracania się, a więc celebracja jako spełnienie potrzeby nawracania się, nieustannego nawracania się do Boga. To by był drugi sens, który nam wskazuje dzisiejszy patron, święty Augustyn. I trzeci sens, potrzeba świadectwa. To jutro będzie. Będziemy obchodzili wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. On był świadkiem świętości małżeństwa i w pewnym sensie można powiedzieć nawet, że święty Jan Chrzciciel oddał życie w obronie świętości małżeństwa i rodziny, bo on mówił do Heroda, nie wolno ci mieć żony twojego brata za żonę. I za to oddał życie, za obronę prawdy o świętości małżeństwa, jego nierozerwalności, o jego jedności w oczach Boga. I on wskazuje, święty Jan Chrzciciel, że mamy być świadkami miłości małżeńskiej, rodzinnej świętości tej miłości, nawet za cenę życia. I tutaj znowu przykład rosyjski, taki, który mnie zdumiał mocno. Otóż kiedyś jadąc pewnego dnia w temperaturze 9 stopni Celsjusza w deszczu, patrzę, jest takie kafe, taki punkt, gdzie herbaty dają, tam jakieś jedzenie. No i zjechałem oczywiście, żeby się rozgrzać. Rozmowa z Ormianinem się okazało. No i zszedł temat. On mówi, gdzie ty tu podróżujesz, a co na to żona? Ja mówię, że nie mam żony. No co ty? I nie będę miał żony? Zdziwiony zupełnie. I co? I w pewnym momencie on, schodzimy na temat Boga, on mówi, że nie jest wierzący, że nie wierzy w Boga. Natomiast co mnie zdumiało w jego postawie? Umiłowanie rodziny. Niewierzący człowiek, zwracam uwagę. I on mówi, to jak to? To ty żyjesz tak sobie dla siebie? Ty mówisz, że jesteś ksiądz? I ty mówisz, że Bóg ci zabrania mieć żonę i rodzinę? Ty mówisz, przecież to nie ma większego szczęścia niż małżeństwo. Mówi, zobacz, ja mam żonę z narodu żydowskiego, ja Ormianin, mam żonę Żydówkę, wspaniałą, kochaną kobietę, ona mi urodziła czwórkę dzieci, ja nie widzę większego szczęścia nad to, jakim jest rodzina. Mówi, a ty żyjesz sam dla siebie, ty jesteś egoista. Ja mówię, nie, ja nie egoista, ja mówię, ja żyję dla rodzin, tylko w inny sposób, tak mi Bóg każe iść do rodzin, pomagać. Trochę z tego uchwycił, natomiast co mnie zdumiało? Jak on pięknie zaświadczył, niewierzący człowiek, podkreślam, o wartości małżeństwa, o dumie z małżeństwa, o rodzinie, o ojcostwie. Jak on był dumny, że ma czwórkę dzieci. Zwróć uwagę, świadek ważności. Najwyższy sens widział życia w oddaniu siebie, żonie, dzieciom. To niezwykłe jest. I tutaj to tak zdumiewa bardzo mocno. Ja bym tutaj jeszcze wskazał na jeszcze jeden przykład, zwłaszcza może dotyczący małżeństw tak zwanych trudnych, którym trudno być razem. Otóż ja też taki przykład z górki takiej rosyjskiej, duża górka, 2 kilometry czy więcej, i na tej górce taki mały punkt. Zastanawiałem, co to jest za punkt. Ale to był punkt odniesienia dla mnie, który tam pedałowałem ledwo z bagażami. Był to jakiś punkt odniesienia. Mówię, no to jeszcze 100 metrów będę bliżej, 200 metrów będę widział, co to jest. I co się okazało, że kiedy podjechałem zupełnie blisko, to była ciężarówka, która się zepsuła. Mechanik, znaczy kierowca ciężko tam pracował przy jej naprawie. I dla niego ta awaria była bez sensu. Ale dla mnie miała sens. Ona mi dawała siły. To był punkt odniesienia. To była mobilizacja dla mnie, zachęta. I on oczywiście naprawił tę ciężarówkę, za chwilę jechał nią. I zwróćmy uwagę, i obchodzenie celebracji rocznicy małżeństwa, gdybyśmy odnieśli to do tego obrazu, tego przykładu z życia, to jest tak jakby naprawianie tego, co się zepsuło w ciągu roku. To jest tak jakby, tak jak on naprawiał tę ciężarówkę. I to naprawienie, to pojechanie dalej, czyli pójście dalej w tym trudnym małżeństwie dla innych, tak jak dla mnie, ma sens. Oni się mobilizują, patrzą, oni są razem, oni się poprawiają, oni pokonują trudności. To dla innych małżeństw jest świadectwo, my też możemy sobie dać radę, my też możemy sobie pomóc. Tak jak dla mnie to była mobilizacja, no mogę podjechać, coś tam jest, ja też mogę podjechać. I to jest taki ważny, głęboki sens, dawanie świadectwa innym. Celebracja małżeństwa, zwróćmy uwagę, jaki sens głęboki mobilizacji nieraz dla małżeństw w kryzysie może mieć na przykład zapowiedź intencji mszalnej 50. rocznicy małżeństwa tam kogoś. Jaka to może być mobilizacja dla kogoś, dla jakichś małżonków w kryzysie? Jaki to może być zachęta do tego, żeby się bardziej starać? 25. rocznica ślubu, 30., 40. To jest świadectwo. To jest świadectwo. I ja bym może tak już powoli kończąc, oczywiście jeszcze tutaj zakończę cytatem, takim dłuższym z ojca Waltera Ciszka, to też w Rosji ksiądz, w jego intencji jak najszybszej beatyfikacji jechałem, ofiarując ten trud, radość, pielgrzymowania. On był w łagrach sowieckich, syn polskich emigrantów, Amerykanin. Jego proces beatyfikacyjny teraz się toczy już w Watykanie. I potem w Krasnojarsku pracował. I on tak pięknie streścił to, co tutaj powiedzieliśmy, że celebracja rocznicy małżeństwa wynika z takich trzech potrzeb człowieka. Odnawiania siły, miłości, nawracania się i potrzeby świadectwa. Najkrócej mówiąc, potrzeby pokory. Potrzeby powrotu do źródła miłości, do źródła tej miłości do Boga, który uświęcił miłość małżeńską przez sakrament. Ja bym chciał taki dłuższy fragment zacytować z ojca Ciszka w tym kontekście. Każdy go odczyta z małżonków, którzy nas słuchają. Bo ten fragment znakomicie oddaje, że pokora, nakazuje wracać do Boga, na przykład przez celebrację rocznicy małżeństwa. A brak pokory powoduje wzrost ja, powoduje kryzys, powoduje nieraz rozpad. I pozwólcie, że zacytuję dłuższy fragment z jego książki, On mnie prowadzi. Lecz na nieszczęście ci, którzy stracili prawdziwy sens pokory, owo stałe uświadamianie sobie stosunku między człowiekiem a Bogiem, stracili także zdolność patrzenia na swoje ciężary w ten sposób, w taki Boży sposób. Widzą tylko ciężar, trudności, upokorzenia i załamują się. Zaczynają litować nad sobą, kwestionować swoje sprawy małżeńskie lub powołaniowe, które przedtem tak wysoko cenili. Ofiara, praca i oddanie zdają się być bezsensowne. Miłość, cierpliwość i miłosierdzie stają się tylko pustymi słowami. Zaczynają teraz kwestionować nawet sens i ważność swojej pierwotnej decyzji, szukać wolności czy jakiegoś wyjścia z sytuacji. Może usprawiedliwiają to danymi zaczerpniętymi z nauki czy psychologii albo argumentami o zmienności czasu w zmiennym świecie. Ale ostatecznie to, co usiłują wytłumaczyć, jest radykalną zmianą w nich samych, która doprowadziła ich do kryzysu wewnętrznego w powołaniu, jaki niegdyś przyjęli z tak wielkim entuzjazmem i radością. Jak może to wszystko stać się tak nagle, pozornie w tak krótkim czasie? Odpowiedź leży w utracie cnoty pokory, utracie wizji życia jako mającego znaczenie w oczach Boga, utracie wizji, która okazuje wszystko jako pochodzące z ręki Boga. Z chwilą utraty tej wizji własne ja zaczyna bardzo subtelnie nabierać coraz większego znaczenia, a wola Boża zaczyna stawać się coraz mniej ważna. I powodują to nie nasze upadki, winy czy grzechy same w sobie, ale brak pokory. Bez względu na to, jak nisko upadnie pokorny człowiek, wyrówna on swoje rachunki z Bogiem i zacznie od początku, bo pokora mówi mu o jego całkowitej zależności od Boga. W tym tkwi różnica między osobą prawdziwie pokorną, a tą, której brak pokory. Pierwsza widzi w sobie winę za nieporządek we własnym życiu, za swoje upadki i błędy i stara się odzyskać poczucie zdania się na wolę Bożą. Ta druga, daleka od obwiniania siebie za jakiekolwiek błędy czy upadki, stara się usprawiedliwić swoje czyny w różnoraki sposób i upiera się przy czynieniu właśnie tych rzeczy, które zwolna oddalają ją od Boga i powołania. Nawet wyrzuty sumienia, jakich doświadcza, nie wydają się jej łaską Bożą, mogącą doprowadzić z powrotem do Niego, ale je interpretuje jako znaki, że pierwotna decyzja pójścia za takim czy innym powołaniem musiała być błędem. Widzimy w tym cytacie, trochę długim może, tę prawdę. Celebracja rocznic małżeństwa to jest praktykowanie cnoty pokory. Odnawianie tego widzenia swojego małżeństwa jako ważnego w oczach Boga, jako zadanego przez Boga, jako ofiarowanego przez Boga. A zapominanie o celebracji powoduje odchodzenie od Boga, od źródła miłości, zafałszywanie tej miłości. Dlatego ja widzę tutaj głęboką potrzebę celebracji małżeństwa.
Dziękuję bardzo. Mówił ksiądz dr Bronisław Grulkowski. Teraz prosimy panią Halinę Podlaską.
Na wstępie pragnę podziękować Państwu za obdarzenie mnie zaufaniem, zaszczytem obecności w gronie tak wspaniałych ludzi. Temat audycji bardzo bliski każdemu małżeństwu i wydawałoby się, że powinien być bardzo wdzięczny i radosny w przekazie, bo przecież powinniśmy się cieszyć i radować i być dumni, tak jak powiedział ksiądz Bronisław, właśnie z tego, że powołał nas Pan Bóg do tak wspaniałego życia, jakim jest życie i sprawdzanie i doświadczanie się we dwoje, budowanie rodziny i rozwój miłości, dbając o rozwój miłości wśród gronie najbliższych ludzi. Każda rocznica małżeństwa powinna być dla małżonków dniem szczególnym, tak jak wyjątkowym dniem dla małżonków jest dzień ich zaślubin. Podzielę się z Państwem swoimi przemyśleniami. Troszeczkę skrótowo zasygnalizuję kilka problemów dotyczących właśnie sakralności, świętości, celebracji małżeństwa. Celebrowanie uważam jako godne, uroczyste, również liturgiczne obchodzenie rocznic sakramentalnych podczas świętej z odnowieniem ślubów małżeńskich. I na to w swojej wypowiedzi chciałam zwrócić szczególną uwagę, ponieważ tu jest istota, źródło i sens naszego powołania. Sobie nawzajem składane ślubowanie w obecności samego Boga i z prośbą o pomoc samego Boga. Celebrowanie to również czczenie, sławienie i świętowanie rocznic sakramentu małżeństwa jako Bożego daru i błogosławieństwa dla nas, o czym często zapominamy. Właśnie taka celebracja rocznic sakramentu małżeństwa, jak najczęstsza, to jest najskuteczniejszą i najlepszą profilaktyką przed kryzysami małżeńskimi, przed tragediami zdrady i niestety czasem rozpadu małżeństwa. I z własnego doświadczenia, z obserwacji życia, z rozmów z małżonkami, wiem, że często zapomina się, że mocą świętego sakramentu małżeństwa sam Pan Bóg czuwa i zsyła potrzebne łaski wtedy, kiedy jest źle, wtedy, kiedy się nie rozumiemy. Często właśnie zatracamy wiarę w obecność Boga w naszym małżeństwie. Szczególnie wtedy, kiedy właśnie doznajemy niezrozumienia, krzywdy, czasem niezasłużonego bólu. Zadajemy sobie wtedy często pytanie, jak świętować naszą rocznicę sakramentu małżeństwa, czy jest sens to robić i jak zamawiać intencję mszalną, jak odnawiać swoje śluby, jak się modlić szczerze, skoro właśnie wtedy nie jesteśmy pewni swojej miłości, czasem wierności, uczciwości. Czasem wątpimy, czy wytrwamy aż do śmierci wspólnie. To są duże przeszkody w pełnej liturgicznej celebracji rocznic, ale nigdy nie powinniśmy się poddawać. I ta świadomość, że nie jesteśmy sami, że z nami jest sam Bóg, który w dniu zaślubin po prostu daje nam pomoc przez całe życie, aż do końca. I nie mówię tego gołosłownie. Nasze małżeństwo należało do tych trudniejszych małżeństw, ale pozwolił nam Pan Bóg wspólnie przeżyć 35 lat w małżeństwie. I chcę się z Państwem podzielić przeżyciem w czasie ostatniej mszy rocznicowej, której dane nam było przeżyć niestety już w kaplicy hospicyjnej. Mąż już nie mógł mówić, nie wstawał. Został przywieziony na łóżku dzięki ufnej w Bogu posłudze brata Michała, Pallotyna. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich wspólnie modlących się w tej kaplicy było to swego rodzaju przeżywane misterium wobec wszechogarniającego cierpienia. Wkrótce będzie kolejna rocznica. Ja już jestem wdową i nie wiem, jak będę przeżywać ten rocznicowy dzień. Myślę, że na pewno w sposób wyjątkowy, szczególny, że może bardziej w sposób bardziej pełny, jak było to, kiedy mąż żył, bo będę w pełnym wymiarze duchowym złączona modlitwą z moim mężem. Proszę, szanownych Państwa, dopóki macie możliwość i jesteście razem, nie zaniedbujcie należytego świętowania Waszych rocznic małżeńskich. Zróbcie Państwo wszystko, aby jak najczęściej powracać do sakramentu małżeństwa, aby jak najczęściej odnawiać swoje ślubowanie małżeńskie i wciąż na nowo utwierdzać się w waszej miłości, wierności i uczciwości, a szczególnie pamiętać o odnowieniu waszych ślubów małżeńskich właśnie w każdą rocznicę sakramentu. Jeżeli nie stać nas będzie na zrobienie tego w kościele, to odnówmy swoje ślubowanie małżeńskie w zaciszu swojego domu. Ale proszę, nie rezygnujcie z tego. Spieszcie się, moi drodzy, kochać swoich współmałżonków, dopóki żyją. Tak szybko odchodzą. Zapewniajcie ich o swojej miłości słowami małżeńskiego ślubowania. Ja wiem, że będą duże przeszkody, różnej natury, ale pokładajcie ufność w Panu. Nigdy nie rezygnujcie z miłości do siebie nawzajem. Z pielęgnacji sakramentu poprzez właśnie celebrację rocznic. Nie lękajcie się stawać wobec Boga i siebie nawzajem, odnawiając wasze małżeńskie ślubowanie, które jest najważniejszym momentem w dniu rocznicowym, bo od niego zaczęło się wasze małżeństwo. Nie lękajcie się również prosić i wymagać od swoich kapłanów, aby wam w tym pomagali, bo bez pomocy kapłanów nie będzie należytej celebracji rocznic sakramentalnych i pełnych powrotów do samych źródeł łaski. Bez pielęgnacji sakramentu małżeństwa, bez dbałości o wzajemną miłość małżeńską, będziemy coraz bardziej zatracać poczucie świętości naszych związków małżeńskich. A przecież przede wszystkim do świętości zostaliśmy powołani. A świętość to również krzyż, to bóle, to cierpienie, to często doznawane krzywdy. I nie możemy od rzeczywistości życia uciekać. Musimy sobie nawzajem pomagać, wspierać się, aby nasze małżeństwa były święte. Jest to zadanie zarówno nas, ludzi świeckich, jak i kapłanów. Tylko w ten sposób pomożemy rodzinie, pomożemy każdemu człowiekowi. Nasz ukochany Ojciec Święty, Jan Paweł II Wielki, który tak naprawdę całe życie oddał małżeństwu, rodzinie, posłudze człowiekowi, określił kondycję małżeństw współczesnych jako stan kryzysu tożsamości świętego powołania małżeńskiego. I cytuję: jedną z przyczyn obecnego kryzysu małżeństwa i rodziny mówił, że jest zatarcie u małżonków świadomości tego, co pociąga za sobą sakramentalny charakter małżeństwa chrześcijańskiego, że kryzys poczucia Boga oraz dobra i zła moralnego doprowadził do zaciemnienia znajomości podstaw samego małżeństwa i opartej na nim rodziny. Przypominał, że, cytuję, sakramentalny charakter małżeństwa stanowi owocną drogę do zgłębienia tajemnicy stosunków między naturą ludzką a łaską. Czyli tak naprawdę między relacją każdego człowieka z samym Stwórcą. I chciałabym jeszcze zacytować kiedyś wyczytany fragment wypowiedzi Marcina Lutra, który nie uznawał sakramentalności małżeństwa. Posłuchajcie. Nie ma instytucji, której szatan bardziej by się sprzeciwiał niż małżeństwu. I koniec cytatu. Dlaczego? Ponieważ małżeństwo zbyt oczywiście opowiada o miłości Boga do człowieka. To coś więcej jak miłość dwojga ludzi. Małżeństwo to obraz przymierza samego Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo zbyt jawnie zwiastuje Ewangelię, aby o tym nie zaświadczać, aby z tego powołania nie być dumnym, aby o nie nie zadbać, czasem wbrew ludzkiej logice, pomagając sobie nawzajem i trwając razem z sobą. Szanowni Państwo, pozwolę sobie zadać Państwu kilka pytań, które niechaj pozostaną w świadomości. Jak często celebrujemy, czyli liturgicznie świętujemy odnowienie swoich małżeńskich ślubów? A jeżeli tego nie robimy i nie czujemy takiej potrzeby, to jakie są tego przyczyny? Następne pytanie. Czy zachęcamy małżonków i pomagamy im, aby liturgicznie jak najczęściej mieli możliwość odnowić swoje śluby? Jak celebrujemy rocznicowe msze święte w intencji małżonków, na których stosunkowo często są modlitwy w innych intencjach, często za pokój dusz już nieżyjących? Odpowiedzi poszukajmy w naszych sumieniach, stając szczerze przed Bogiem i sobą nawzajem. Zarówno my, katolicy małżonkowie, jak i kapłani, bez pomocy których nie byłoby sakramentalności i świętości życia małżeńskiego. I jeszcze z ciekawości chciałam tylko Państwu takie małe spostrzeżenie przekazać, że tylko około 2%, może 3%, wszystkich intencji mszalnych to intencje rocznicowe małżeństw. Księży proboszczy, ewentualnie oczywiście proszę o weryfikację. Jeszcze na zakończenie pragnę podzielić się swoim doświadczeniem, mianowicie w ciągu 35 lat trwania naszego małżeństwa mieliśmy możliwość pełnej celebracji odnowienia swoich ślubów małżeńskich niestety tylko raz. I to nie z okazji rocznicy. Różne były tego powody i przyczyny. Była to niedziela, ogłoszona przez naszego księdza proboszcza parafialnym dniem świętości życia małżeńskiego. Tej niedzieli na wszystkich mszach świętych dokonywał się akt celebracji odnowienia ślubów małżeńskich przez wszystkich oczywiście chętnych małżonków, również przez osoby samotne, które łączyły się duchowo ze swoimi współmałżonkami z różnych powodów nieobecnymi na mszy świętej. To był błogosławiony dzień dla całej parafii, dla wszystkich małżeństw, dla całej wspólnoty, dzieci, młodzieży. Życzę Państwu, abyście mieli Państwo możliwość jak najczęściej przeżywania właśnie takiego dnia, swojego święta, w którym mielibyście możliwość powrotów do sakramentu małżeństwa, do odnowienia swoich ślubów małżeńskich, właśnie przede wszystkim przed Bogiem, w kościele, przed ołtarzem, przed całą wspólnotą parafialną. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.
Proszę. Mówiła Pani Halina Podlaska. Drodzy radiosłuchacze, wiemy, że sprawa corocznego odnawiania ślubowań małżeńskich leży na sercu bardzo przewodniczącemu Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny, jego ekscelencji księdzu biskupowi Kazimierzowi Górnemu. Dlatego też stąd w tej chwili serdecznie pozdrawiamy księdza biskupa i dziękujemy za tę szczególną troskę o polskie małżeństwa.
Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Przypominam temat audycji, jak celebrujemy naszą rocznicę sakramentu małżeństwa. Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców naszymi gośćmi są ksiądz dr Bronisław Grólkowski oraz pani Halina Podlaska. Temat, przypominam, jak celebrujemy naszą rocznicę sakramentu małżeństwa.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, witam najserdeczniej, biskup Stanisław z Łomży.
Bardzo serdecznie witamy.
I
pozdrawiam gospodarzy audycji.
Dziękujemy.
Która jest mi podwójnie bliska. Już nie mówię o gospodarzach. A równocześnie pozdrawiam redaktorów dzisiejszej audycji, księdza doktora i panią Halinę. Przypominam sobie naszą rozmowę z lotu do Chicago. Bo mieliśmy okazję trochę w samolocie dyskutować właśnie ten temat, który państwo dzisiaj realizujecie. Chciałem ze swej strony powiedzieć, przekazać takie dwie myśli. Jestem przekonany, że telefony będą szły w ślad za wprowadzeniami, tak księdza doktora, jak i pani Haliny zresztą tam postawiła pod koniec bardzo konkretne pytania. Natomiast ze strony naszej, ciągle tu reprezentuję Radę do Spraw Rodziny, obok księdza biskupa Kazimierza Górnego, z naszej strony chciałbym najpierw zaprosić najserdeczniej na pielgrzymkę małżeństw i rodzin. Będę tu miał okazję jeszcze za dwa tygodnie uczynić w audycji właśnie tej wtorkowej. I tam na Jasnej Górze rokrocznie w czasie pielgrzymki bardzo uroczyście celebrujemy odnowienie przyrzeczeń i z każdej diecezji prosimy o reprezentantów. Zapraszamy ich do ołtarza głównego na wały, na placu inne pary małżeńskie lub nawet ci, którzy są samotnie, bo z jakiegoś tytułu współmałżonek nie przybył. Zapraszamy. Odbywa się to odnowienie przyrzeczeń małżeńskich bardzo uroczyście. I zapraszam i w tym roku będziemy to jeszcze czynić wielokrotnie. Również listem, który napisał ksiądz biskup Kazimierz do każdego z biskupów diecezjalnych właśnie w ostatnią sobotę, te listy przekazałem do diecezji i z ponownieniem zaproszenia. A więc to jest ten jeden fakt, powiedzmy, ogólnopolski, organizowany przez Radę do Spraw Rodziny na życzenie konferencji plenarnej. Można by powiedzieć wydarzenie Kościoła Polskiego na rzecz świętości małżeństwa i rodziny, małżeństwa, które rodzi się z sakramentalnej więzi z Chrystusem i sakramentalnej więzi małżonków. W tym samym punkcie chciałbym zwrócić uwagę na to, że zwłaszcza święto świętej rodziny, ale też i rocznice ślubów małżeńskich zwykle są połączone z odnowieniem, chociaż tu mam już pewne wątpliwości. Wprawdzie, jak pamiętam, z lat dawnych w mojej parafii czytało się intencje mszalne na cały tydzień, to tych w rocznicę ślubów zawsze było dodane dziękczynna i obłogosławieństwo. Tak pisali księdzu proboszczowi na karteczkach, czy dyktowali zamawiający intencję mszy świętej. Zawsze przy rocznicy była dziękczynna i obłogosławieństwo. Tych intencji nie wiem, czy akurat sugerowany tutaj procent jest ogólnopolską wartością, bo to trudno, takich statystyk nie prowadzimy, ale tych intencji trochę jest. Natomiast faktem jest, że przy tych mszach świętych, które są rocznicowymi, nawet jeśli to są takie równe rocznice jak 25, czy 50, czy 40, nie zawsze tak celebranci, jak i sami jubilaci zwracają uwagę właśnie na ten moment odnowienia przyrzeczeń. Są klęczniki bardzo często, są życzenia, jest właśnie to dziękczynienie. Ten cała, powiedzmy, duchowa łączność z przeżywanym życiem wspólnym, małżeńskim, na pewno jest żywa i na pewno jest rozmaicie wypowiadana. Natomiast nie zawsze dotykam to znaczy obserwując to z boku, tej istotnej sprawy, to znaczy tego momentu, w którym z znaku sakramentalnego rodzi się nowa rodzina. I tutaj dzisiejsza audycja, myślę, że pogłębi i bardzo, bardzo uwrażliwi obydwie strony, tak? Duszpasterzy, jak i samych małżonków. Natomiast w drugim punkcie chciałem zwrócić uwagę na szczególny wymiar, powiedzmy, teologiczno-mistyczny wręcz, tego faktu, którym jest zawarcie małżeństwa. Przecież to jest wypowiedziane słowo, które staje się najpierw obdarowaniem wzajemnym osób sobą, a więc ten czyn czysto ludzki, mówimy szafarz, ten, który wykonuje, który dokonuje jakiegoś czynu. Tym razem czynem jest dar, wzajemny dar siebie. Biorę sobie ciebie za żonę, za męża. I potem ślubuję, to znaczy to biorę i daję, wypełnia się przyrzeczeniem ślubuję. Ten ludzki czyn jest znakiem boskiego czynu, boskiego aktu, jego najświętszej obecności Chrystusa zmartwychwstałego, który nie tylko łączy w tej chwili, ale ustanawia na stałe tych małżonków znakiem jego zbawczej obecności. Jaki jest dla nas ludzi w tym akcie, powiedzmy taki ludzkim językiem mówiąc, fantastyczny zysk? Otóż w momencie zawierania związku małżeńskiego, w momencie przyjmowania sakramentu małżeństwa, w momencie szafarzowania, dwoje ludzi wypowiada słowo obietnicy i wypowiada słowo przyjęcia tej obietnicy. Oni jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Można by powiedzieć, są to czysto uroczystościowe słowa, ale ponieważ w tym fakcie Bóg staje się ich obecnością, to w Bogu dokonuje się już całe ich życie. I oni w momencie sprawowania tego sakramentu sprawują całe życie. Bardzo pięknie pani Halina wspominała o tych różnych szczegółach, między innymi w relacji do małżonka, który odszedł do wieczności. I te różne szczegóły, które codzienność, zwykłą codzienność życia wypełniają. My je sprawujemy sakramentalnie, to znaczy w Bogu one się dokonują. I chociaż my jako ludzie będziemy dopiero realizować ten program, my będziemy go powtarzać, my będziemy boskie teraz, boską wieczność zamieniać na szczegóły naszej ludzkiej chronologii, ludzkich kalendarzowych kolejnych dni małżeńskich. To one już są w Bogu. I z tego tytułu to jest tak ważne, to celebrowanie. To nie jest tylko wspomnienie tamtych wspaniałych przeżyć. Mamy zresztą bardzo piękną dokumentację często od tego portretu, znanego portretu ślubnego, który wisi na ścianie, bo to zdjęcie ślubne często wisi przez te wszystkie albumy, a dzisiaj filmy udokumentowane. Ja bardzo chętnie zawsze wręczam młodym obrzęd, to znaczy księgę liturgiczną. Kupuję specjalnie jako prezent księgę liturgiczną, z której oni się przygotowują do zawarcia małżeństwa. Najbliższą sobotę będę błogosławił w ten sposób Beatę i Sławka. Więc i potem im to zostawiam. Tę księgę im zostawiam. Niech sobie ją czytają. Niech ich dzieci czytają. Bo oni z tej księgi mówili słowo liturgii. Ale te znaki zewnętrzne pomagają tylko. Natomiast akty serca, wewnętrzne akty miłości i znów w relacji do Pana Boga, z Panem Bogiem, z Eucharystią, w kościele lub w domu, w modlitwie zawsze, one są następnym etapem realizowania naszej ludzkiej historii, która w Bogu już jest. I to przestawienie wiecznej, boskiej, niezmiennej rzeczywistości, która w ludzkiej realizacji jest po prostu odkładaniem dzień po dniu rozmaitych rodzinnych aktów, czynów. To to jest cała historia małżeńska. I z tym wiąże się jeszcze jeden szczegół. Ile razy my, ludzie, mówiąc najkrócej, zawodzimy. Bywają takie momenty właśnie jakiegoś wyziębienia, przeoczenia. To nie tylko przeoczył różyczkę przynieść na rocznicę. Wrócił z pracy. Ojej, to dzisiaj my mamy rocznicę. No jak mogłeś zapomnieć i tak dalej. Są poważniejsze przeoczenia i poważniejsze zapomnienia. Ale ja mam świadomość, że w Bogu nie ma przeoczeń. Że Pan Bóg nie zapomniał. On jest. Nawet między grzesznymi i wiarołomnymi małżonkami istnieje nierozerwalna więź i nierozerwalność ta jest zarezerwowana, zabezpieczona nie ich uczuciem, nie stałością ich lub niestałością ich nastrojów, tylko obecnością Chrystusa, sakramentalną obecnością Chrystusa. Jest fundament, na którym można się oprzeć, od którego można zacząć odnowę tego życia. Można by powiedzieć, nigdy małżeństwo nie zostanie zrujnowane do końca, nawet kiedy w sercach ludzkich jest zrujnowane. Bo od razu ono jest w sercu Bożym żywe. Wystarczy tylko do Bożego serca odnieść nasze biedne, pogubione serca. I one już ożywiają. I również ten wymiar, nazwijmy to wynagrodzenia, właśnie nie było w tych naszych intencjach dziękczynna i o błogosławieństwo i wynagradzająca. Takich intencji nie było, bo się ludzie nie przyznają, że trzeba wynagradzać, ale trzeba by dodawać dziękczynna o błogosławieństwo i z wynagrodzeniem. I ten nowy element dopisany do bardzo pięknej, starej tradycji chciałbym dołożyć. Najserdeczniej pozdrawiając, przepraszam za długie przemówienie, ale jak się dorwałem na antenę, no to trudno się wyłączyć.
Dziękujemy serdecznie księdzu biskupowi za życzliwość i za to, że chciał zabrać głos w tej audycji. Serdecznie Bóg zapłać i zapraszamy za 2 tygodnie.
Będę na pewno w Toruniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, naszym gościem w telefonie, przez telefon był Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Barbara, ja chciałam się podzielić taką rzeczą. Moi rodzice przeżyli 67 lat ze sobą. Mieli staż małżeński z 67 lat. Wychowali nas w czwórkę. Były to 4 dziewczyny, jedna z sióstr nie żyje. I co roku moi rodzice w rocznicę swojego ślubu gromadzili nas wszystkich u siebie w domu. Mogła być to tylko i wyłącznie jedna godzina, ale każda z nas musiała wraz ze swoją rodziną przyjechać do rodziców, uczestniczyć w tym odnowieniu sakramentu małżeńskiego. Później po tej godzinie każda z nas ze swoją rodziną mogła odjechać, ale to w nas zaszczepili. Nie żyją w tej chwili, 2. rocznica śmierci jest. Odeszli w przeciągu 1,5 miesiąca. Najpierw odszedł tato, gdzie nikt się z nas nie spodziewał, że tak nagle odejdzie. Potem po 1,5 miesiąca odeszła mama. Jedno za drugim. Wszczepili nam tą miłość małżeńską i odnowę tej przysięgi. Nie zapomnę nigdy tej ostatniej rocznicy, gdzie mama już leżała. Miała bardzo głębokiego Alzheimera i bardzo głębokiego Parkinsona. Te dwie choroby zgromadziły się po prostu w niej jednej. I nie zapomnę nigdy, jak w rocznicę ślubu mój ojciec przyszedł do niej i zaczął ją gładzić po głowie i mówił w naszej obecności, że nie wyobraża sobie, żeby po prostu mógł odejść on wcześniej, czy żeby odeszła mama wcześniej. Tak bardzo pragnął, żeby odeszli razem, bo tak bardzo podtrzymywali i tak bardzo przez te 67 lat, a było naprawdę bardzo ciężko, bo ojciec miał i wypadki, pracował bardzo ciężko, pracował jako pierwszy walcownik na walcowni drutu. Mama wychowywała nas, było nam naprawdę bardzo ciężko, a mimo wszystko co roku zawsze przychodził ten moment, kiedy po prostu przychodziła rocznica i rodzice nie wyobrażali sobie, żeby którejkolwiek z nas nie było na tej jednej, jedynej godzinie, w tej jednej, jedynej, w tym jednym, jedynym momencie odnowienia. Były czasem takie momenty, że nie było nawet kwiatka, ale były bardzo serdeczne uściski, były bardzo serdeczne życzenia. I to nam właśnie wszczepili. Tyle chciałam właśnie powiedzieć.
Dziękuję Bóg pani zapłaci. Barbaro. Bóg zapłać
Bóg
również.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ewa z Gdańska.
Prosimy bardzo.
Chciałam się tej wypowiedzieć w dwóch sprawach. Pierwsza to jest rzecz mszy świętych, kiedy w czasie których wszyscy obecni w kościele odnawiają swoje śluby małżeńskie. Myślę, że to jest bardzo istotne, bardzo ważne dla tych małżeństw, które się chwieją. Dla tych małżeństw, gdzie nie, już nie mówię o miłości, gdzie się wszystko rozpada. To jest taki powrót do tej chwili, kiedy stanęli i przed Bogiem obiecywali, że całe życie spędzą razem. I to jest właśnie to przypomnienie sobie, że przysięga składa się na całe życie. I jeżeli jest taka możliwość, bo wiadomo, że z różnych względów nie świętuje się rocznicy, nie zamawia się mszy świętej akurat w dniu, kiedy ten ślub się odbył, ale wtedy, kiedy cały Kościół świętuje, to jest coś pięknego. Ja wiem, jak ja sam z moim mężem trzymaliśmy się za ręce i powtarzaliśmy swoją przysięgę. To było tak, jakbyśmy stali te 30 parę lat temu. I myślę, że to jest ogromne przeżycie i ważne, żeby sobie uświadomić, żeby obydwoje małżonkowie sobie uświadomili, że przysięgali Panu Bogu, że będą zawsze razem. Nie tylko przez kilkanaście lat, ale do końca. Także myślę, że warto propagować we wszystkich kościołach msze święte, które odnawiają właśnie to, co obiecywaliśmy kiedyś tam kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. To jest ta jedna sprawa, o której chciałam powiedzieć. Druga sprawa to o moim świętowaniu małżeństwa. Robimy to w swoim własnym gronie, tylko i wyłącznie mąż i dziecko. I zawsze jest tak, że ten dzień spędzamy tak, jak my chcemy. Znaczy każdy wypowiada się, co chce robić, jakie mają być potrzeby. Tak się składa, że ślub braliśmy w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Czyli to narodzenie się jest ciągłym odnawianiem naszego małżeństwa. Tak to odbieramy. Także, ponieważ jest to Boże Narodzenie, więc i narodzenie się naszej rodziny, naszej miłości ciągle się odnawia. I to jest też takie piękne, że moja rodzina to właśnie tak odbiera. Dzięki temu, że każdy wypowiada się, jak chcemy świętować, co ma być w tym dniu, nie ma czego, takiej sytuacji, że ktoś z nas dominuje, że ktoś narzuca reszcie, będziemy robili to czy tamto. Ustalamy razem, co będziemy jedli, co będziemy oglądali w telewizji, gdzie pójdziemy. I powtarzam jeszcze raz, robimy to we własnym gronie. Dlatego, że jeżeli przychodzą goście, to goście są najważniejsi. Wokół gości się kręci wszystko, tematy są różne, mniej lub bardziej ważne, nieraz nawet denerwujące. A ja jako gospodyni siedzę w kuchni. Natomiast jeżeli jesteśmy sami, tylko sami, to jesteśmy razem ze sobą.
I możemy obdarzać się miłością.
Tak, i to jest dla mnie niesamowite, bo i mój mąż, i moje dziecko twierdzą, że ten dzień, zawsze pierwszy dzień świąt jest dniem tak świętym, tak cudownym i zawsze stwierdzam, że to jest jak w raju. I to jest zawsze. Także to jest tak nieprawdopodobne, że jak sobie wspomnę, to chciałabym, żeby tak było zawsze. I dla mnie najcenniejsze jest to, że nasze dziecko, które ma 20 parę lat, jest to chłopak, młody mężczyzna, mówi to samo. Bo to, że my z mężem mówimy, to wiadomo, nie, że jesteśmy razem. Natomiast jeżeli młody człowiek mówi, że dzień był cudowny i że chciałby, żeby ten dzień się powtarzał zawsze, to już jest coś takiego, co stawia na nogi. I ja mam nadzieję tylko, że kiedyś, jak założy własną rodzinę, to też będzie z własną żoną, z dziećmi, tak ten dzień narodzin dla rodziny, dzień ciągłego rodzenia się dla siebie, rodzenia miłości świętował. To tylko to, ja myślę, że to byłaby radość i dla mnie, za męża, gdyby właśnie zostało to przeniesione kiedyś w przyszłość.
Ponieważ ma wzorzec, więc będzie mógł to zrobić.
Ja myślę, że tak. Dla mnie to najpiękniejszą rzeczą zawsze jest wtedy, kiedy moje dziecko mówi i wszyscy mówią, mój mąż, że ten dzień był cudowny, ten dzień był jak w niebie.
Dziękujemy Pani Ewo.
Tak.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy za świadectwo.
Boże, bardzo dziękujemy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Stanisława diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Prosimy bardzo.
Tak, z zainteresowaniem słucham tej audycji, ale mam takie pytanie. Jak my, wierni, możemy po prostu, no nie wiem, wymagać, czy to dobre słowo, egzekwować właśnie takie
za mocne.
Przy okazji mszy świętej rocznicowej błogosławieństwo. Bo ja na przykład miałam taką sytuację, kiedy przy okazji 30. rocznicy ślubu, która też była właśnie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, powiedziano mi, że to nie może tak być, bo wszyscy zechcą.
A pewnie, że zechcą. A czy to źle? Kapłani odnawiają co roku swoje ślubowania siostry zakonne.
No, ale nam na przykład było przykro, bo nie wiadomo, czy doczekamy tak, aż tak co roku. To nie obchodzimy tych, znaczy obchodzimy, ale w takim domowym zaciszu, ale myślę, to odnawiamy co 5 lat. Tak, przy takich okrągłych. No i nie wiem, czy my doczekamy, aż powiedzmy
okrągłej rocznicy dalekiej.
45-40 lat. Jakoś tak naprawdę, bo to akurat nie było teraz ostatnie Boże Narodzenie, bardzo pragnęliśmy, żeby to tak było właśnie uroczyście. No i było tak normalnie.
Dobrze.
Pani Stanisławo, rozmawiać, jak można...
Ksiądz Bronisław Grurkowski odpowie pani. Dziękujemy pani za pytanie. To jest pytanie w imieniu bardzo wielu słuchaczy. Tak się domyślam.
No to bardzo dobrze w imieniu bardzo wielu słuchaczy.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem, pani Stanisławo.
Czyli ja przychodzę na odbiór.
Tak jest.
Dobrze, Bóg zapłać za to pytanie. No ja myślę, że po prostu trzeba umieć poprosić kapłana. I ja myślę, że wtedy się ksiądz zgodzi na taką celebrację, bo tak psychologia mówi, że są różne sposoby wyrażania się. Jeden sposób, który stawia bariery między ludźmi, drugi, który burzy te bariery, tworzy więzi. Ja myślę, że jeśli się to pozytywnie ustawi, to każdy ksiądz się zgodzi. Ja bym tylko tyle powiedział.
Poprosić.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, a na wieków.
Ksiądz Leszek Laskowski się kłania.
Witamy serdecznie.
Chciałbym bardzo serdecznie powitać prowadzących, księdza Bronisława, panią Halinę i tutaj za pośrednictwem pani Haliny także przesłać pozdrowienia do całej wspólnoty parafii świętego Kazimierza w Gdańskiej Zasp.
Dziękuję serdecznie, Bóg zapłać i odwzajmiam te życzenia. Pozdrawiając całą wspólnotę parafialną czcigodnego księdza Leszka.
Bóg zapłać serdecznie. Ten temat dzisiejszy myślę, że jest takim bardzo istotnym i ważnym tematem, dlatego że życie małżeńskie stanowi taką podstawę. Każda rodzina opiera się na miłości małżeńskiej przede wszystkim. I chciałbym może jakby uzasadniając to, dlaczego warto świętować i celebrować rocznicę małżeństwa, sięgnąć do słów, które są właśnie z rytuału obrzędu jubileuszu małżeństwa. Tam kapłan wypowiada takie słowa, błogosławiąc tych właśnie jubilatów. Wszechmogący wieczny Boże, bez Ciebie nic nie jest mocne ani trwałe. Dzięki Ci składamy za to, że raczyłeś zachować to małżeństwo, niegdyś w Twoje imię zawarte i pokornie prosimy, abyś pobłogosławił tych małżonków, przedłużał im lata życia i obdarzał łaską, aby posłuszni Twojej woli przyjmowali radość i ciężary życia. Niech przez wierność i miłość stają się coraz doskonalszym obrazem związku Kościoła z Chrystusem, Twoim Synem. I myślę, że gdy wgłębić się w te właśnie słowa tego błogosławieństwa, one oddają właśnie jakby istotę tego, dlaczego warto. Po pierwsze, bez Boga, który jest źródłem miłości, nic nie będzie mocne, nic nie będzie trwałe. No każdy z nas ludzi, bez względu na to, czy żyje w małżeństwie, czy żyje z różnych powodów w samotności, doświadcza tego samego, że jesteśmy słabymi ludźmi. I ta właśnie moc płynąca z Boga sprawia, że możemy te słabości pokonywać. A jest to jeszcze o wiele bardziej właśnie istotne, jeżeli żyje się we wspólnocie małżeńskiej. I następny jakby motyw, dlaczego warto celebrować. Dzięki Ci składamy. Dzięki Ci składamy. Jak człowiek potrafi dziękować, potrafi okazywać swoją wdzięczność, po pierwsze, sam dla siebie bardziej uświadamia sobie właśnie to dobro, którego doświadcza. A na co dzień często to dobro nam gdzieś ucieka. Nie dostrzegamy go. Przyzwyczajamy się, traktujemy jako rzecz naturalną i normalną. Takie świętowanie pozwala właśnie na nowo jakby uświadomić sobie, jakim ogromem dobra człowiek zostaje obdarzony, żyjąc w małżeństwie. Dziękujemy za to, że raczyłeś zachować ten związek. Jednocześnie, mając właśnie tą świadomość swojej niedoskonałości, słabości, tego, że człowiek nieustannie musi starać się i zabiegać o miłość tej drugiej osoby, pokornie prosimy, abyś pobłogosławił, by na nowo ta łaska dana człowiekowi w sakramencie małżeństwa odżyła, a przez to umocniła miłość, jedność, to wszystko, co łączy ludzi w małżeństwie. By z tego właśnie płynęła siła do tego, aby umieć razem radować się i razem też ponosić i przyjmować ciężary życia. Także myślę, że te słowa, często właśnie słysząc nawet słowa jakiejś modlitwy, one płyną przez nas zbyt szybko. Dlatego warto właśnie do takich modlitw wracać, warto na przykład czynić z nich sobie tekst jakiegoś własnego osobistego rozważania. A wtedy ta motywacja do celebrowania i do świętowania będzie tą najbardziej właściwą, taką głęboką, rzeczywiście duchową. Także serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję za podjęty temat, a pozdrawiam tych wszystkich, którzy o to właśnie będą się starać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo.
Audycja dla małżonków i rodziców.
W dzisiejszy wieczór, drodzy radiosłuchacze, gościmy na antenie Radia Maryja księdza doktora Bronisława Grólkowskiego i panią Halinę Podlaską. Omawiamy temat, jak celebrujemy naszą rocznicę sakramentu małżeństwa.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza doktora, panią, a także i was, drodzy kochani, którzy tutaj zawsze dzień w dzień jesteście dla naszej posługi. Jeżeli chodzi o jubileuszu.
Kogo witamy, jeżeli można wiedzieć?
Ksiądz Stanisław Karp, Lewin Brzeski, 47 lat kapłaństwa.
Witamy serdecznie.
Proszę, ja teraz się zwracam do drogich słuchaczy. Jeżeli wiecie o jakimś jubileuszu, dlaczego wcześniej tego nie podejdziecie do księdza proboszcza i zamówić? Bo wiecie, że będzie wtedy wasz jubileusz. Czy to będzie 15 lat, czy to będzie 13, czy 25 srebrny, czy jakiś tam jeszcze inny. Podejdźcie wcześniej. Bo jak może to ksiądz duszpasterz, jak ma zamówioną mszę świętą jeszcze za zmarłych i wam błogosławić, to powinno się zrobić z wyprzedzeniem, wy wiecie kiedy tam, z wyprzedzeniem, jako teraz już nie proboszcz od 2 miesięcy, ale ja mam zamówione prawie na cały rok jubileusze, to wtedy jest tam msza święta. Oczywiście. A jak jest msza święta zamówiona za zmarłych, jak może proboszcz błogosławić rocznicę małżeństwa? I potem macie pretensje do proboszcza, do księdza, że wam tego nie załatwił. Proszę z wyprzedzeniem. Wy wiecie, proboszcz nie wie, kiedy wy macie jakiś jubileusz, którego dnia. I to wtedy będzie wszystko zgodnie z prawem, z błogosławieństwem i tak dalej. Prawdaż, księże profesorze?
No oczywiście, zdecydowanie tak. Zgadzam się z księdzem w zupełności.
Tak, ale jak to przychodzi w ostatni dzień, w tydzień,
tak.
A tam są mszy święte za zmarłych, no to przepraszam, nie godzi się.
Tak.
łączyć za zmarłych z żywymi. No, chociaż każdy z nas żywych będzie zmarły.
Tak, ale trudno to łączyć akurat, te dwie intencje. Bardzo słuszna uwaga. Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy. Jest pani na antenie. Kogo witamy?
Daniela Rutkowska.
Prosimy bardzo. Proszę wyłączyć radio i do słuchawki proszę mówić.
Oj, rozłączyła nam się słuchaczka.
Co się stało?
Kolejny telefon odbieramy.
Słuchamy Radio Maria.
My obchodzimy rocznicę swojego ślubu, 49 lat, ale zawsze z uprzedzeniem na 3 miesiące, na 4 miesiące i msza święta odprawia się w kościele.
A kogo witamy?
To Maria z Łomżyńskiego.
Serdecznie witamy. Słuchamy dalej.
I właśnie w to rocznicę, już 49 lat w tym roku minęło, jak żeśmy obchodzili co roku mszą święto, obchodzimy rocznicę swego ślubu. Za rok, w lutym, będziemy mieli jubileusz 50-lecie. Nie wiemy, czy dożyjemy. Na razie jeszcze na chodzie jesteśmy, ale dziękujemy Panu Bogu za wszystkie łaski w tym dniu rocznicowym i bardzo jesteśmy zadowoleni, ale poprzedzam, jak już teraz we wrześniu pójdę do kościoła, znaczy chodzę zawsze do kościoła prawie codziennie teraz, bo nie mam obowiązków, już mam 70 lat i nie ten, to zawsze mówię, naprzód zamawiam już mszę, czy mam pieniądze zapłacić, czy nie mam, ale ksiądz proboszcz zawsze zapisuje mnie i na ten dzień urocznicowy jest zawsze msza odprawiona, czy to wypadnie niedziela, czy to wypadnie taki dzień, ale zawsze już jest mnie tego nie mam żadnej pretensji do żadnego księdza, który tylko proboszczem u nas jest na parafii, do żadnego nie mam i ten jubileusz rocznicowy co roku obchodzimy z mężem uroczyście, po prostu w kościele popierając mszę świętą, dziękując za przeżyte lata i prosząc o dalsze błogosławieństwo dla ludzi. To tyle. Bóg zapłacz. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Ja też się chciałam podzielić swoimi...
A kogo witamy?
A mówi Jagoda z Podkarpacia.
Prosimy bardzo.
Też obchodziłam 25-lecie małżeństwa, potem 30-lecie. To było już w takim gronie troszkę najbliższej rodziny i obchodziłam 40-lecie. Wtedy już troszkę miałam więcej gości zaproszonych i właśnie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że też tak się udało, też zamówiłam mszę, bo tutaj słucham uważnie tych wszystkich wypowiedzi, mszę rocznicową, w 40. rocznicę ślubu. Owszem, ksiądz zapowiedział przede mszą, jeszcze póki się msza nie rozpoczęła, 40. rocznicę ślubu, a także w tej samej godzinie było 25-lecie kapłaństwa, a trzecia msza była, bo to były połączone trzy msze, trzech księży odprawiało. Trzecia była za kogoś tam zmarłego. No i też właśnie... Bardzo mi było właśnie przykro, bo nawet w modlitwie wiernych ksiądz nic nie wypowiedział, żeby tam, no, módlmy się za tymi, co obchodzą nie dzisiaj rocznicę ślubu. W ogóle ani słowa. A no pewnie godzę się, bo księdzu się należy, bo to była rocznica i ksiądz to nie w porównaniu do mnie. Były różne, no nie? Cały czas było tam wypowiadanie różnych tych modlitw, ale gdy wyszłam z kościoła, było mi bardzo przykro i od razu moi goście bardzo na to źle patrzyły właśnie, że ani słowa tego. I nie zgadzam się z księdzem, co ksiądz mówił tamten, że właśnie, że trzeba wcześniej mówić, że to trzeba księdza o to prosić. Jak ja zamawiam mszę i to jest rocznicowo, to ksiądz wie, że to jest rocznica 40 czy 50-lecia. To jeszcze, no to wyjątki to mam prosić i właśnie tego już teraz nie wiem, czy będę, już powiedziałam wtedy, już więcej rocznic nie będę, dzieci nie zamawiajcie mi mszów, ja już więcej rocznic, sama sobie pójdę do spowiedzi, sama się pomodlę, a rocznic nie będę obchodzić. Bardzo wtedy mi było przykro.
Ejże pani Jagodo. Ejże pani Jagodo, nie można tak tracić ducha. No różne są sytuacje.
Jestem bardzo silnej wiary, bo gdybym nie była silnej wiary, to byłabym chyba, bo tak mi jeszcze właśnie moje goście, tak do tego i byłam, tak mi było przykro wtedy, że normalnie może... płakałam. No,
pani Jagodo,
myślę, Boże, to...
pozwoli pani,
a byłam natomiast u brata na 50-leciu.
No i było dobrze, tak?
W tej parafii to bardzo ładnie właśnie ksiądz odprawił mu. Tak mu ślicznie
pani Jagodo, pozwólmy naszym gościom się wypowiedzieć, bo tutaj kiwają, że chcąc zabrać głos. Dziękujemy pani Jagodo.
Pani Jagodo, dziękujemy bardzo za świadectwo, ale ja bardzo panią proszę, żeby nie tracić ufności i żeby się nie poddawać, bo to, że była taka jedna przeszkoda, jedno doświadczenie, to nie jest aż tak mocno istotne w tych owocach, które na pewno będą błogosławionych owocach, jeżeli będziecie państwo właśnie celebrować te swoje rocznice sakramentu małżeństwa. Proszę się nie zrażać.
I ksiądz?
Cóż ja bym powiedział, tak łatwo się nie zniechęcać. Ja może powiem z okresu, już dawno temu było, ale okresu moich studiów, kiedy pewna pani psycholog mówiła o budowie podjazdu do kościoła takiego dla wózków. No i mówi, że rozmawiała z proboszczem raz i się zniechęciła i więcej tego tematu nie podejmie. I wtedy ja tej pani mówię, a proszę panią, pani się zajmuje tymi na wózkach ludźmi, niech pani policzy, ile oni w ciągu dnia muszą pokonać problemów i się nie zniechęcają. A pani po jednej rozmowie, który może proboszcz nie do końca zrozumiał, może nie do końca dostrzegł potrzeby i pani się zniechęca i pani już rezygnuje. A proszę sobie przypomnieć Ewangelię o natrętnym przyjacielu, no, do którego ktoś przychodzi po chleb, wstanie i da ze względu na jego natręctwo, choćby nie ze względu na miłość. I dlatego my nie możemy w tak ważnych sprawach jak celebracja rocznicy tak łatwo się zniechęcać. A jeśli chodzi o tego księdza, który mówił o tym wyprzedzeniu, to oczywiście on mówił o tym, żeby wcześniej zamawiać, bo ksiądz po prostu nie zna, kiedy konkretna małżeństwo ma rocznicę i czy chce mszę rocznicową, czy nie. Dlatego ja bym tutaj widział wcześniejsze zamówienie mszy świętej, no i może podkreślenie, że chce, żeby to nie była msza koncelebrowana, żeby nie było innych intencji i wtedy no księża znajdą rozwiązanie, ale jednocześnie takie doświadczenie jedno czy drugie niezawinione, po prostu z nieporozumienia wynikające, nie może nas zniechęcać do celebracji tak wielkiego Bożego daru, celebracji daru sakramentu małżeństwa. Zapomnij.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Joanna z Gdańska.
Witamy serdecznie.
Dzisiaj bardzo tutaj dużo ciekawych słów na temat małżeństwa i celebracji pada. Właściwie od początku chciałam się podzielić swoim doświadczeniem i odpowiedź na pierwsze pytanie, które padło. Czy warto i czy powinniśmy? I jesteśmy małżeństwem już długo, 32 lata. Dochowaliśmy się czwórki dzieci, już synowie są dorośli, mają swoje dzieci. Ale ja do dziś pamiętam tą naszą pierwszą rocznicę ślubu, kiedy moja teściowa powiedziała nam, że w kościele, w którym braliśmy ślub, jest taka uroczysta msza dla małżeństw rocznicowa. I to właśnie było odnowienie sakramentu małżeństwa. I to było bardzo ważne, bo niby niedużo czasu, rok od ślubu, a jednak stanięcie w kościele z mężem już wtedy i powtórzenie tych słów głośno, trzymając się za ręce, patrząc w oczy mężowi, to tak uświadomiło w jakiś sposób nam ważność tych słów, tej przysięgi małżeńskiej. To chyba też troszkę inaczej już na to patrzyliśmy po roku małżeństwa, ale to była taka msza, którą się pamięta przez kolejne lata, przez całe życie. I potem wielokrotnie uczestniczyliśmy, może nie wielokrotnie, kilkakrotnie uczestniczyliśmy w odnawianiu przysięgi małżeńskiej, przede wszystkim z okazji rekolekcji rodzinnych. Byliśmy członkami ruchu kościoła domowego i zawsze takie odnowienie było przeżyciem. I chciałam powiedzieć, że warto. I warto przede wszystkim celebrować tą rocznicę, niekoniecznie zawsze odnawiając, bo nie zawsze są takie warunki, ale na mszy, żeby to było z modlitwą połączone i również połączone ze spotkaniem rodzinnym, z przyjaciółmi. Tu już któraś z pań mówiła, dawanie przykładu dzieciom. Mówienie o samej rocznicy to jest mało, ale jeżeli te dzieci widzą, że rodzice świętują, że są małżeństwem, że mają przyjaciół, że jest rodzina, to też jest zawsze takie świadectwo. I to są takie dwie rzeczy, które dla mnie się łączą. Bo tak, jeżeli jest miłość, jest zgoda, jest rodzina, to łatwo jest pójść do kościoła. Tak człowiek idzie z czystym sercem, się modli. A z drugiej strony, jak się modli, to ma siłę żyć w tym małżeństwie, pokonywać te wszystkie trudności, różne przeszkody. I myślę, że jedno bez drugiego to by nie zadziałało. Samo odnawianie, a bez jakiegoś zaufania życia w rodzinie, takiego po Bożemu, to nie byłoby efektowne. I jeszcze jedna rzecz odnośnie właśnie celebracji i małżeństw. Chciałam powiedzieć o takiej inicjatywie, którą mamy w parafii. To jest parafia Opatrzności Bożej na Zaspie w Gdańsku. I rok rocznie w każdą rocznicę pobytu Ojca Świętego są uroczystości i między innymi jest msza dla małżonków, którzy świętują od 40 co 5 lat. 40, 45, 50 i nawet 65-lecie małżeństwa. I te małżeństwa są zapraszane przez księdza proboszcza do kościoła na mszę. Dostają dyplomy pamiątkowe, jest modlitwa, dostają kwiaty, często jest ksiądz biskup na tej mszy. I widzimy, no bo akurat uczestniczę w tym jako organizator, jak to jest ważne dla tych rodzin, dla tych małżeństw. Potem słyszymy, że czasem to jest takim krokiem do zgody niejednokrotnie w małżeństwach, które no, na różnym etapie życia są. I jak to jest ważne dla kolejnych pokoleń w tych rodzinach, jak przychodzą na tą rocznicę, gdzie tam rodzice są w ławkach usadzeni, dostają gratulacje, życzenia, więc i to jest też to świadectwo, które trzeba młodym przekazywać, że można w jednym związku i 65 lat i w zgodzie i w miłości. Także to chyba tyle z moich przemyśleń.
Dziękuję pani Anno.
Serdeczne Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Proszę się jeszcze nie wyłączać. Pani Anno, ja chciałam jeszcze dopowiedzieć do pani wypowiedzi. Mianowicie stwierdziła pani, że odnawianie nie byłoby efektywne, wtedy, kiedy małżeństwo przeżywa problemy, kiedy są trudności.
Nie, to znaczy odnawianie nie.
Myślę, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam.
To może ja się źle wypowiedziałam. To mi raczej chodziło o coś takiego, że jedno z drugim się wiąże. Żeby nie tracić tej wiary.
Tak.
Żeby nie tracić wiary, że to odnawiać i...
Tak.
No może nie zawsze jestem w stanie tak się wysłowić, tak, jak czuję,
to się
ale...
dobrze rozumiemy. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie, że właśnie szczególnie wtedy, kiedy są problemy, szczególnie wtedy właśnie na kolanach klęknąć i prosić Pana Boga, tak, o pomoc i powracać pomoc, do tego źródła.
O siłę i powracać do źródła, tak jest.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zapłać. Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicę.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam zarówno naszych miłych gości, jak też gospodarzy programu i wszystkich, którzy nas słuchają z księżmi i biskupami na czele. Wszystkich małżonków, tych, którzy są z długoletnim stażem, tych z krótkim stażem i tych, którzy współmałżonków mają w niebie. Chciałam się również podzielić takim świadectwem dla mnie bardzo cudownym. Mówi Elżbieta z parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. Jesteśmy małżeństwem, można powiedzieć, dopiero albo już 3 lata. Wiadomo, jak w każdym małżeństwie są kłopoty i trudności. I to, co usłyszałam z wypowiedzi pani, która jest gościem naszego dzisiejszego programu. Święta prawda. Oczywiście w trudnościach nie trzeba się zrażać, absolutnie. Dlatego, że Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw, a człowiek jest niecierpliwy. No i oczywiście chciałby natychmiast już, żeby było wspaniale między nami, no bo przecież no, nikt z nas nie chce zrobić krzywdy współmałżonkowi. I co jest cudowne? Jest cudowne to, że oczywiście ja przyjęłam celebrację sakramentu małżeństwa w każdą rocznicę od moich rodziców. Byli małżeństwem 37 lat. I zawsze każdego roku była msza święta i tylko w naszym najbliższym gronie było spotkanie, bo tak jak jedno ze świadectw mówiło, że właśnie wtedy byliśmy skupieni naprawdę i przeżywaliśmy, ja przeżywałam sakrament małżeństwa rodziców, a rodzice z kolei no razem ze mną. Także było to cudowne doświadczenie. I chcę powiedzieć tym osobom, które czasami wątpią, że no właśnie nie mają już miejsca na swoją mszę świętą. Ja może tak powiem dla pocieszenia, w tym roku nam się to przydarzyło. Zawsze na początku roku jest ogłaszana możliwość zakupienia mszy świętych, więc wtedy do półrocza idę, zgłaszam w każdym miesiącu, no a oczywiście reguluję przed mszą świętą. Tak samo było i na drugie półrocze. No i oczywiście zamówiłam, a ponieważ Pan Bóg nas połączył z świętym węzłem małżeńskim 15 sierpnia, no więc oczywiście byłam pewna, że wszystko jest w porządku. Idę sprawdzać w lipcu, okazuje się, że no na skutek jakichś tam nieporozumień, niedomówień, po prostu nie ma naszej mszy świętej. Ale ja sobie nie wyobrażałam, żeby nie było w tym dniu naszej mszy świętej. No jak to? Zawsze, tak jak i rodzice, zakupuję z prośbą dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Bożą, pomoc Matki Najświętszej. I teraz jeszcze już będę dodawać tą trzecią intencję, oczywiście wynagradzającą. To już od przyszłego roku. I mówię, Matko Boża, Panie Jezu, ja nie chcę, żebyśmy byli pozbawieni Twojej łaski, więc mocą Ducha Świętego natchnij mnie, gdzie mam pójść. Proszę sobie wyobrazić. No i przychodzi mi myśl, że mam iść do parafii, w której, bo nie przyjmowaliśmy sakramentu małżeństwa w naszej parafii rodzinnej, tylko w parafii, gdzie kierownikiem duchowym jest, znaczy moim kierownikiem duchowym jest kapłan, który nas łączył węzłem małżeńskim. Idę, no i mówię, że jest problem, jest kłopot. Ojciec patrzy i mówi tak, no już nie macie problemu. Po prostu jest godzina 7 rano. Czy wam to odpowiada? Ja mówię, ojciec, to jest najcudowniejszy dzień i najcudowniejsza godzina, bo rozpoczynamy to wielkie święto z błogosławieństwem Bożym. Nic nie mówiłam, żeby nam kapłan udzielił błogosławieństwa. I na koniec mszy świętej kapłan udziela nam błogosławieństwa, więc dla nas to było przeżycie niesamowite, bo po prostu nie spodziewaliśmy się. Ja nawet powiem szczerze, że pragnęłam, ale tak się liczyłam z tym, że no mówię, no na piątą rocznicę ślubu, to poproszę, czy zapytam. Natomiast no trzecia rocznica ślubu, no nie będę zawracać głowy księdzu. A tu otrzymaliśmy tak wielką łaskę. I tym, którzy mówią też, że no czy warto, czy nie warto. Warto. Warto, dlatego że dokonują się cudowne rzeczy. W tej codzienności człowiek ma chwilę nadzwyczajnych sił, że to po prostu no, nie sposób opowiedzieć, bo świadectwo zajęłoby zbyt dużo czasu, a chciałabym, żeby jeszcze więcej osób się włączyło w to. Przede wszystkim Panu Bogu chciałam podziękować za dar sakramentu małżeństwa i za te wszystkie doświadczenia. Bo proszę sobie wyobrazić, że no, jak w każdym małżeństwie wiadomo jak jest i ponieważ staram się być jak najczęściej na mszy świętej i w czasie Eucharystii, w czasie przeistoczenia, jak też później w dziękczynieniu po komunii świętej, po prostu codziennie proszę o przemianę mojego serca, żeby Pan Bóg przemieniając mnie, mógł przemienić mojego męża i wszystkich, którzy się ze mną spotykają. Przychodzi mi tak, a też był taki trudny okres w naszym małżeństwie. No już byłam, no ukresu się mówię, Matko Boża, no oddaliśmy Ty siebie, zrób z nami porządek, Boże, Matczyny. Przychodzi mi myśl, i dla mnie to się wydawało, że to jest bardzo długi czas. A to się okazało, że jak zwykle, dziękczynienie po komunii świętej krótkiej, zaraz błogosławieństwo na rozesłanie. A mnie przychodzi myśl w dziękczynieniu po komunii świętej. Takie powolne, pozwolę sobie raz tylko tak wolniutko powiedzieć. Mąż dla żony. Żona dla męża. Po czym wymienione wszystkie koligacje i niesamowita sprawa. Jest Bożym diamentem danym do oszlifowania. I ja mówię, Panie Boże, wiadomo, że diament się szlifuje, no bardzo trudno. W związku z tym szlifuj mnie 1000 razy na sekundę, żebyś tego szlifowania mógł dokonywać poprzeze mnie w moim małżeństwie i w innych małżeństwach, bo też codziennie się modlę o to, żeby nasze małżeństwo było świętym małżeństwem na wzór świętej rodziny z Nazaretu.
I tak, przepraszam, Panie Boże,
że może zbyt długo. Serdecznie Bóg zapłać.
Dzięki, Pani Elżbieto.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zna zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Miłość cierpliwa jest. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość cierpliwa jest. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Miłość cierpliwa jest. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy, gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Halina z Poznania.
Witamy serdecznie.
Chciałabym się też podzielić swoim świadectwem z tego, jak celebracja sakramentu małżeństwa właśnie daje mi siły, daje siły do budowania miłości w rodzinie, mimo że nastąpił kryzys. Daje siły do tego, żeby się nawracać i pomagać nawracać się innym, tak jak mówił ksiądz Bronisław pięknie. I daje siły, żeby dawać świadectwo prawdzie i być świadkiem tej miłości. Jestem małżonką już od 30 lat. Właśnie obchodziłam rocznicę ślubu. I mimo że małżeństwo się rozpadło 15 lat temu, to od tamtego czasu co roku jest celebracja tego sakramentu małżeństwa. Bo właśnie poprzez tą celebrację chcę nie tylko sama czerpać siłę i mieć po prostu łaskę od Boga, żeby dalej walczyć o tą miłość w małżeństwie, ale przede wszystkim też chcę moim dzieciom to pokazać, moim synom, którzy wątpili w to, bo jak tata odszedł, to dla nich to jest rozpad rodziny, a przez to, że chodzili i musieli chodzić na te uroczystości, jednocześnie przyjęcia radosne były w domu, przypominałam im, że to, że jest chora miłość, że rozmijamy się, że ktoś później zaczyna umieć kochać, ktoś wcześniej. Musimy czekać cierpliwie, bo najważniejszy jest sprawdzian miłości w godzinie naszej śmierci. I najważniejszym wyrazem miłości jest troska o zbawienie. I jeśli ja dalej mogę kochać ich tatusia, jeśli dalej mogę właśnie przede wszystkim prosić Boga o łaskę zbawienia dla niego, no to jest dla mnie największa radość, że mogę być przy nim. To jest to, że daje mi siły właśnie celebracja tego sakramentu małżeństwa. W moim poradnianym takim życiu, kiedy wielu małżeństwom pomagam, ludziom, którzy przechodzą podobnie jak ja rozpad rodziny, widzę, że to jest istotą, żeby zrozumieli, że właśnie sakrament daje nam tyle łaski i tyle siły, że nasza miłość się wznosi, że mimo, że nie ma przy nas tego kogoś, kogo kochamy, mimo że nie odczuwamy z jego strony żadnej miłości, wręcz odwrotnie, to nasza miłość wzrasta, jest coraz silniejsza, bo jest zwrócona ku Bogu. Właśnie przez to, że zostajemy odrzuceni przez tego, którego wybraliśmy, komu ślubowaliśmy, zaczynamy doceniać tego, który nas najbardziej ukochał, czyli Boga, tego jedynego, który umarł za nas na krzyżu. I to jest największą wtedy radością. Zaczęłam się ja nawracać. I to mi daje tyle siły i radości, że wciąż każdego dnia Bogu dziękuję za to cierpienie, które doświadczyłam. Za to właśnie, że musiałam przez to przejść, bo nie tylko, że sama wzrosłam, się nawróciłam i Bóg jest jedyną moją miłością, to jeszcze mogę pomóc wielu, wielu ludziom innym zrozumieć, że właśnie ta przystań wieczności jest najważniejsza dla nas. Nie to, co tutaj na ziemi się dzieje. A także chcę właśnie zaznaczyć o tym dawaniu świadectwa prawdzie. Jest to trudne w naszych czasach, tak jak Jan Chrzciciel mówił o cudzołóstwie i nie chciano tego słuchać, tak teraz też nie chcą słuchać. Kiedy na ulicy, mówię, 2 lata temu spotkałam matkę kochanki mojego męża, bo nie wiem, jak ją inaczej nazwać, która jest w tym związku z moim mężem 15 lat i jej mama chodzi razem ze mną do jednej parafii. Zwróciłam jej uwagę, powiedziałam, że mój mąż co założy z jej córką, że moje dzieci cierpią, że czy jest chrześcijanką i wie, że nie powinna przyjmować w swoim domu mojego męża, bo akceptuje zło. I skończyło się to sądem. Miałam 4 rozprawy i zostałam ukarana. A w sądzie powiedziano mi, że na szczęście nie obowiązuje prawo kanoniczne i że nawet jeśli coś powiem miłego, to i tak, jeśli tamtej pani się to nie podoba, to i tak ja jestem winna. Ale warto dawać świadectwo prawdzie, warto mówić o tym i przede wszystkim najważniejsze w tym nawracaniu i w tym dawaniu prawdzie i w świadectwie jest rodzina. Czyli ci bliscy nasi. Moja mama wspierała mnie cały czas przez te 15 lat, za co jej bardzo dziękuję. Zawsze z miłością mówiła o moim mężu. Też zamawiała intencje mszalne właśnie w te dni, kiedy była rocznica sakramentu małżeństwa. Moja siostra bliźniaczka za każdym razem zawsze jest przy mnie. Zawsze w te dni modli się i wspiera mnie. I to jest niestety ze strony rodziny mojego męża, teściów, nie doczekałam się czegoś takiego. Myślę, że nie pojęli i nie zrozumieli jeszcze do tej pory, co to jest świętość małżeństwa. Bo w naszych czasach niestety zapomina się o tym i mówi się tylko o uczuciach. I że jeżeli komuś się coś znudziło albo ktoś źle się czuje, to już nie może z tobą być. Mogłabym jeszcze wiele mówić. Bardzo dziękuję za to wszystko. Chcę przede wszystkim powiedzieć tym wszystkim, którzy przeżywają kryzysy. Niech nie upadają, niech wierzą, że miłość jest piękna. Miłość, kiedy możesz dawać siebie, nawet jeśli nic nie otrzymujesz od tej drugiej osoby, ale świadomość, że dzięki twojej miłości ten ktoś może się nawrócić i w godzinie śmierci zrozumieć, że Bóg go kocha ponad wszystko i że będzie zbawiony, no to daje takich wielkich skrzydeł, że nic innego nie jest ważne i tak samo ci inni bliscy obok ciebie. Także życzę siły tym wszystkim matkom, teściowym i innym. Życzę, żeby przede wszystkim walczyli o zachowanie świętości tego małżeństwa, żeby nie patrzyli na to, co ludzkie, żeby wspierali swoich dzieci właśnie w przeżywaniu tych kryzysów poprzez celebrację sakramentu małżeństwa. Bóg zapłać za wszystko. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Alino.
Dziękujemy. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże. Ja Anna z Bydgoszczy. Chciałabym również włączyć się do audycji i powiedzieć, że właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy my obchodzimy 14. rocznicę małżeństwa.
Gratulujemy.
Dlatego tak bardzo się cieszyłam, bo słysząc tydzień temu właśnie, jaki będzie temat, bo tak spojrzałam w kalendarz, że właśnie to dzisiaj. Nie udało nam się być dzisiaj akurat na Eucharystii, bo mąż musiał dłużej zostać w pracy, ale na pewno uczynimy to jutro. Staramy się co roku być w ten dzień właśnie na mszy świętej. Nie zawsze zamawiamy może akurat mszę świętą, ale zawsze jesteśmy na niej razem. Jesteśmy z dziećmi. I chciałabym właśnie podzielić się taką moją ogromną radością, która wynika z tego dzisiejszego dnia, dlatego że mamy 12-letniego syna, 9-letnią córkę i w tym roku urodziła nam się jeszcze druga córeczka, która ma niecałe 5 miesięcy. I właśnie dzisiaj nasze dzieci, te starsze, no bo ta mała wiadomo jest jeszcze za malutka, ale te starsze zrobiły nam tak niesamowitą niespodziankę, poczekały aż tata wróci z pracy i przedstawienie takie akurat przygotowały, w
którym oprócz piosenek, tańców, bardzo takich głębokich życzeń, otrzymaliśmy również prezenty. I jednym z prezentów jest Księga Wzajemnej Miłości Małżeńskiej, którą sprezentował właśnie nam syn. Sam ją wykonał. I ta księga zawiera takie strony, oczywiście na początku jest hymn o miłości z listu do Koryntian, a później są takie rozdziały, jak gdyby. Są prośby, są żale, są radości, są smutki i każdy taki jakby rozdział ma miejsce dla mamy i dla taty. I Michał chciał, żebyśmy to właśnie my mogli sobie tutaj z tej księgi wpisywać te myśli, te słowa, które nam przychodzą na przykład w ciągu danego dnia i żebyśmy mogli sami do tych momentów tam zaglądać pod koniec dnia. I jakby żeby to była taka nasza właśnie taka możliwość porozumienia się. Nie zawsze wiadomo, jest łatwo powiedzieć sobie coś, jeżeli jest trudno szczególnie, a tu właśnie żeby to była taka rzecz, która nas będzie jednoczyć.
Forma pisemna.
Tak, byłam bardzo tym wzruszona i jak gdyby widać tutaj, że dzieci bardzo przeżywają, jeżeli są włączone właśnie w te uroczystości różne, w te celebracje, jak one dojrzewają do tego, jak cieszą się również tym, kiedy rodzice również są blisko, kiedy widzą, że się kochają. To myślę wszystko. Chciałam tyle tylko dopowiedzieć i wszystkich zachęcić, żeby naprawdę obchodzili te rocznice, zapraszali też bliskich, bo to naprawdę procentuje. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Joanno. Pozdrawiamy Panią i Pani męża.
Dziękuję.
I dzieci również serdecznie.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie, Marcin Gajda z diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Witam.
Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem w takim pięknym temacie audycji. Pozdrawiam wszystkich i chciałem powiedzieć, że cieszę się tym bardziej, że jestem chyba pierwszym mężem, który dzwoni. Jeśli dobrze zauważyłem, to chyba tak.
No jeszcze księża dzwonili właśnie.
Tak, ale właśnie nie męż.
Nie mężowie, tak jest.
Także tym bardziej cieszę się i pozdrawiam wszystkich mężów, którzy liczę, że są przy odbiornikach dzisiaj również. Chciałem powiedzieć parę słów na temat tego, jak my z żoną przeżywamy rocznicę naszego małżeństwa, ślubów małżeńskich. Bo pięknych mnóstwo słów i pięknych świadectw dzisiaj dużo na antenie, więc już nie chcę powtarzać, że jakoś najważniejszy jest ten trzeci Chrystus, że dla nas jakoś wielkim znakiem i faktem jest to, że my w zasadzie jesteśmy wspólnotą trojga, trzech, a nie dwojga tylko i wyłącznie, że Bóg Chrystus jest obecny w naszym małżeństwie bardzo mocno. I to, co dla nas jakoś jest charakterystyczne, bo jesteśmy szczęśliwym małżeństwem od 16 lat, to, że moment rocznicy, kiedy jakoś świętujemy, jest takim przede wszystkim momentem dziękczynienia, jakiejś wielkiej wdzięczności Bogu za to, co nas spotkało, za to szczęście, które nas spotkało. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy słuchacze, którzy teraz słuchają, mogą tak spokojnie dziękować za swoje małżeństwo, że wiele jest bólu i cierpienia również w tym dniu. Piękne świadectwo ta pani przed chwilą złożyła, która zostawił mąż. Ale my akurat bardzo jesteśmy wdzięczni Bogu. I tutaj chciałam powiedzieć taką naszą małą może tajemnicę, że mamy taki zwyczaj, że kiedy już wrócimy z kościoła, bo najczęściej jesteśmy, że w tym dniu rzeczywiście w kościele, kiedy sobie siadamy do kolacji jakiejś uroczystej, kiedy jakoś towarzyszą nam świece, czasem dobre wino, kiedy świętujemy to jakoś bardzo intymnie, czasem z dziećmi, czasem sami bardzo różnie, to mamy taki zwyczaj, że wspominamy, co dobrego stało się w ostatnim roku. I te wydarzenia trudne i te wydarzenia po ludzku proste, wszystkie takie, które jakoś w wpisują się w historię naszego małżeństwa. To, co ksiądz biskup Stefanek pięknie mówił o tym, że w momencie sakramentu już całe życie niejako się uobecnia w tej jednej sekundzie. Tak właśnie my wspominamy, co Bóg chciał zrobić z nami przez ten czas, co z nami przepracowywał, i lubimy wspominać właśnie, co się wydarzyło, co było naszym udziałem. Także też chciałem powiedzieć jeszcze jednej takiej rzeczy, że kiedyś mieliśmy taki zwyczaj dość regularnie w momencie odbywania takich dłuższych rozmów małżeńskich, świadomie robić nawet coś może takiego nie do końca, prawda, jakby to powiedzieć, żartem kanonicznego, mianowicie ściągaliśmy na koniec tego spotkania obrączki i zakładaliśmy je sobie na nowo, mówiąc te słowa: przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości, wierności. Także chcę wszystkim tym, którzy jakoś może są tak troszeczkę czułem rozżaleni, że nie zostali tak podjęci, jak się spodziewali, to chciałem powiedzieć, że Kościół jest taki, jacy my sami jesteśmy. I jeśli my nie zadbamy o to sami, możemy w domu wiele rzeczy zrobić bez udziału księdza. Oczywiście, że wspaniale jest i liturgicznie, ale również możemy sami ten czas jakoś bardzo pięknie ubogacić znakami. No i na koniec tej mojej krótkiej refleksji to chciałam powiedzieć, że właśnie wiele spraw jest w naszych rękach, ludzi świeckich. Jesteśmy wszyscy Kościołem i po prostu wydaje mi się, że możemy spróbować zadbać o to, żeby troszeczkę na zasadzie kropla drąży skałę przypominać proboszczom delikatnie, że na przykład w niedzielę świętej rodziny można by było właśnie całą parafią mieć taki zwyczaj, wprowadzić taki zwyczaj odnawiania uroczystego, odnawiania ślubów małżeńskich, sakramentu małżeństwa, że no księża mają liturgicznie, w kalendarzu liturgicznym Wielki Czwartek zapewniony, a my możemy tak pomalutku, kilkoma parami pójść, spytać się, co by ksiądz proboszcz o tym myślał, i tak stopniowo taki zwyczaj w parafii wprowadzać tego lub innego dnia, tej lub innej niedzieli. Może to być również dzień powszedni.
Panie Marcinie, tak. Ze strony Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny padła już propozycja, by to uczynić, to odnowienie w parafiach, w dniu równolegle do pielgrzymki małżeństw rodzin na Jasną Górę, czyli w czwartą niedzielę września.
Także no
ta propozycja już została podjęta, padła, no a czy będzie podjęta w parafiach, no to się okaże, ale już ta zachęta jest skierowana do diecezjalnych duszpasterzy rodzin, do księży biskupów, żeby właśnie ten dzień, no bo chodzi o jakąś też jednolitość.
Oczywiście. Prawda? A póki co, jeśli by ta jednolitość była trudna do uzyskania, to zamiast troszeczkę tam, prawda, narzekać, możemy poprosić, nawet dodatkową mszę zamówić poza godzinami zwyczajnymi w parafii, i coś tam jednak w tym kierunku można robić. Także zachęcajmy się wszyscy nawzajem dzisiaj do tego, żeby coś takiego zapewnić, żebyśmy mieli jeden dzień w parafii. Może Bóg da, że to będzie tak, jak pani Leszku mówi, właśnie w ten sposób. W każdym razie, póki co, próbujmy to robić trochę tak na własną rękę w naszych parafiach. Tak. Słuchać było w audycji, że to się dzieje, że to jest możliwe i troszkę to od nas zależy. Także nie zniechęcajmy się. Chcę wszystkich bardzo gorąco pozdrowić, a zwłaszcza tych, którzy jakimś bólem słuchają dzisiejszej audycji i mają poczucie, że wam jest trudno, kochani, jakoś świętować właśnie wasze rocznice, bo wasze małżeństwo nie jest w pełnej jedności. Jakoś was bardzo mocno sercem dzisiaj ogarniam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść panie Boże. Marcinie. Pozdrawiamy serdecznie pana i małżonkę. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Drodzy państwo, no ten czas bardzo szybko leci. Już nam się audycja kończy. A nasi goście właściwie poza wprowadzeniem prawie że nie odzywali się ze studia. Dawaliśmy możliwość wypowiedzenia się słuchaczom. Co jeszcze ksiądz by chciał dopowiedzieć w tym momencie?
Ja bym może tak trochę psychologicznie, bo w końcu psychologia zobowiązuje. Powiedział, że celebracja rocznicy małżeństwa, ta pełna z Eucharystią, jest realizacją tego, co pani profesor Maria Braun-Gałkowska, taka wybitna psycholog rodziny, nazywa miłością aktywną. Że często jest tak, że miłość jest aktywna, tak to nazwijmy, w narzeczeństwie, że narzeczeni się starają o siebie, dbają i tak dalej. Kiedy jest sakrament małżeństwa, to mówią, no to już wszystko osiągnęliśmy, możemy spocząć na laurach, nie starać się o swoją miłość i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem to jest błąd. To właśnie sakrament właściwie rozpoczyna wspólną drogę dalszą i tej miłości aktywnej realizacją, tą pełną i Bożą, i ludzką, i tą społeczną, bo i dzieci potem, właśnie jest celebracja. I drugie, tutaj nawiązanie do tego telefonu z tą wiernością mężowi, który opuścił, który zostawił, to taki wybitny filozof francuski Gabriel Marcel powiedział, że wierność człowieka musi być twórcza, że jesteśmy w drodze, pielgrzymami jesteśmy i tak jak pielgrzym zmienia się świat i on się zmienia, najpierw jest wypoczęty, u początku dnia potem się męczy, ale jest wierny pewnym wartościom, na przykład miłości do Matki Bożej, temu, że zachowuje przykazania, że niesie intencje. Tak samo człowiek, on się zmienia się współmałżonek, na przykład opuszcza, zdradza, jak i miłość jest chora, i wtedy trzeba odnaleźć właśnie przez taką twórczą postawę, nawracanie do Boga, powrót do Boga przez celebrację, trzeba odnaleźć wierność tym wartościom, miłość, uczciwość i wierność, ale życie nie opuszczasz do śmierci. W tym zmieniającym świecie, ja się zmieniam, współmałżonek się zmienia, świat się zmienia, klimat wokół rodziny się zmienia i odnajdywać poprzez powrót do źródła, do Boga, do miłości, poprzez powrót do celebracji tego, co Bóg zapoczątkował, przez to nam Bóg towarzyszy do sakramentu małżeństwa. Tak bym podsumował.
Mówił ksiądz dr Bronisław Grulkowski, pani Halina Podlaska.
Ja przede wszystkim chciałam podziękować serdecznie państwu za tak liczne i tak bogate podzielenie się swoimi doświadczeniami. Szczególnie panu Marcinowi dziękuję za świadectwo jako mężczyźnie, małżonkowi, jak i również o podkreślenie tej ważnej sprawy, jaką jest nasze wzajemne, wspólne staranie się o rozwój, o bycie razem, o rozwój naszej miłości małżeńskiej i o to, żeby pomagać innym. Robiąc to na różne sposoby, czy właśnie w zaciszu domowego domu, czy właśnie prosząc kapłanów wszelki możliwy sposób. Ja może na zakończenie chciałabym państwu odczytać świadectwo małżonków, którzy celebrują niekoniecznie zawsze w czasie swojej rocznicy, najczęściej robią to na rekolekcji. Jest to małżeństwo skupione wokół środowiska Świętej Rodziny na Łomiankach. Wsłuchajcie się państwo w te słowa. Chodzi oczywiście o ten moment odnowienia ślubów małżeńskich, o powrót do samego źródła w czasie mszy świętej. Dla nas ten dzień w czasie rekolekcji jest kulminacyjnym przeżyciem. Po dniu pokutnym i pojednaniu z czystymi sercami, jakby na nowo w czasie Eucharystii, w obecności Chrystusa, przyjmujemy siebie nawzajem. Choć codziennie takie ślubowanie sobie składamy, to w tej uroczystej chwili ma ono wymiar sakramentalny, to znaczy w obecności Kościoła, wspólnoty, innych małżeństw i wiernych, w sposób publiczny dając świadectwo miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. I takiej postawy z całego serca wszystkim państwu życzę.
Dziękuję bardzo. Ja również ze swojej strony chciałem bardzo podziękować księżom, naszym duszpasterzom, gdyż my, małżonkowie, potrzebujemy waszego wsparcia. Często jesteśmy dalej od Kościoła. Nie wszyscy, no mały procent właściwie bierze udział w jakichś rekolekcjach takich zamkniętych, gdzie dochodzi do odnowienia tych ślubowań małżeńskich. Tymczasem, no sami wiemy z doświadczenia chociażby na ostatnich misjach w naszej parafii, kiedy misjonarz zachęcił, że wszyscy wstajemy, małżonkowie podają sobie prawe dłonie i po kolei, tak jak liturgia każe, czy chcesz wziąć za żonę, czy za męża, mówimy tak, tak. No my z radością podjęliśmy tą propozycję, ale widzieliśmy wśród uczestników tej mszy świętej łzy w oczach, bo przecież to jest jakieś odnowienie, o wielu sprawach zapomnieli, o czym nie wolno zapomnieć. A właśnie jeżeli wy, kochani duszpasterze, pomożecie nam przypomnieć, właśnie wrócić do tych źródeł, nie tylko do tego momentu uroczystego w sensie ludzkim, ale również do tego zakotwiczenia się w Chrystusie, no to będzie właśnie to, czego nam brakuje i przez co tak wiele małżeństw no, żyje obok siebie zamiast kochać się i służyć sobie nawzajem i społeczeństwu i Kościołowi. Dziękujemy naszym gościom, księdzu doktorowi Bronisławowi Grulkowskiemu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Pani Halinie Podlaskiej dziękujemy.
Bóg zapłać.
Wiesławowi, który realizuje tą audycję. I zapraszamy Państwa za tydzień 4 września na spotkanie z panem Jackiem Pulikowskim. Temat: waga relacji ojca z dorastającymi dziećmi. Żegnamy się z Państwem do kolejnego wtorku.
Kolejnego wtorku, Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.